My tutaj w radio pijemy kawę, pijemy herbatę, a państwo co piją, żeby się obudzić? No właśnie, każdy pewnie ma jakieś swoje ulubione napoje o poranku. A jaki ulubiony napój o poranku ma Andrzej Zawadzki-Liang, który jest w Szanghaju i z którym mamy już połączenie? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to jaki to pan ma napój, żeby się obudzić o poranku? Jakiś chiński specyfik?
U mnie to już jest grube popołudnie, no ale rano zawsze piję zieloną herbatę, Longjin. Zresztą to jest specjalny taki gatunek, który to jest jako, można przetłumaczyć jako złota studnia. To jest jeden z, on ma oczywiście dużo odmian, natomiast najbardziej smakowo mi pasuje. I to mi najlepiej robi. Niestety, przepraszam, kawy nie pijam.
Ale herbata.
Chociaż jest tutaj bardzo popularna.
Herbata zielona też ma takie przecież właściwości pobudzające, więc rozumiem, że to jest ulubiony pana gatunek. A teraz już skupmy się nie na herbacie, tylko trochę szerzej spójrzmy na to, co dzieje się w Chinach. Powrót do życia, w dużym cudzysłowie czy w mniejszym cudzysłowie, Chiny luzują swoją politykę, jeżeli chodzi o COVID-19. Te protesty miały jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o komunistyczną partię Chin w luzowaniu obostrzeń?
Tak, pani redaktor, to można powiedzieć średni taki nawias. Średni taki można by powiedzieć, bym to określił, poluzowanie. Dlaczego? Otóż tak, protesty z pewnością mają tu swoją rolę. Jaką? Dużą, małą, średnią? Trudno to określić. Natomiast reakcja władz na te protesty była błyskawiczna. To trzeba zdecydowanie podkreślić. Otóż zaraz w kolejnych dniach po tych protestach z końca listopada natychmiast te miasta, zaczęło się od miast, które najbardziej były dotknięte koronawirusem, epidemią, a w zasadzie lockdownami, czyli od stolicy Beijing, Pekinu, a także Guangzhou. Tam pierwsi zaczęli poluzowywać. Za nimi poszły inne miasta. I to dosłownie można byłoby powiedzieć, określić jak lawina śnieżna, bo dzień po dniu kolejne miasta ogłaszały właśnie poluzowania. Jedna uwaga, dlaczego mówię kolejne miasta? Właśnie dlatego, że to nie jest decyzja, oczywiście wiadomo, że władze centralne wyrażają zgodę, ale formalno-prawnie to władze lokalne decydują o środkach, jakie mają zastosować w zwalczaniu i osiągnięciu zero COVID. Tak więc w tym przypadku były i są miasta. Jakie to jest poluźnienie? Otóż to jest takie, że po pierwsze wszystkie miasta tu są raczej zgodne co do tego. Nie ma tutaj innych, iż już nie wymagany jest kod genetyczny PCR, aby wejść do autobusu, do komunikacji miejskiej, do metra. To jest jedno duże poluźnienie. Natomiast występują różnice. Różnice między miastami w tym, gdzie wymagane są jeszcze te kody, okazywanie, skanowanie, nie tylko okazywanie, ale skanowanie tych kodów 48-godzinnych, bo tak to jest określone. Dotyczy to takich miejsc jeszcze publicznych, jak właśnie szkoły. Dzieci we wszystkich szkołach muszą mieć 48-godzinny ważny test. Domy opieki społecznej i, co interesujące, wciąż jeszcze wszelkie miejsca typu bary, restauracje czy kluby KTV. Natomiast już swoboda co do kodów i ich skanowania jest w zakresie dużych budynków biurowych. One tutaj wyznaczają jakby same, czy jeszcze są wymagane, czy nie. Tylko to jest jakby jeden poziom, nazwijmy to wymagalność tych kodów testów genowych. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, którą ja określam jako powrót do lat sprzed 2 lat. Bo od tego się w zasadzie zaczęło. Te kody QR i skanowanie. To jest tak zwany kod zielony, kod lokalizacji. Wprawdzie jeszcze władze nie mówią, czy on jest wymagany obowiązkowo, czy nieobowiązkowo. Zalecają, żeby to pokazywać i że dane placówki mogą wymagać. Jest to kod w smartfonie, aplikacja w smartfonie, która polega na tym, że to jeszcze zanim inne były rozwinięte, ona się pierwsza pojawiła, która polega na tym, że ona lokalizuje mnie i mam od razu w komórce kod zielony, czyli nie byłem w strefie żadnej zagrożenia, nie byłem w miejscu, gdzie wystąpiło jakiekolwiek zakażenie koronawirusa. Także to jest jakby drugi aspekt sprawy, czyli pokazywanie tego zielonego kodu, nie testów, podkreślam, jest jednak zalecane, czy w niektórych miejscach wymagane. I trzecim takim jakby poziomem, który jest tutaj poluzowany, można powiedzieć, to jest to, że jeśli było bezobjawowe zakażenie i lekki przypadek zakażenia koronawirusem, to można pozostać w domu. To można leczyć się w domu, w izolacji domowej. Nie już być zabieranym do specjalnego oddziału szpitalnego. Ale w Guangzhou to była duża ilość zakażeń do szpitala tymczasowego. I tutaj jest też taka inna zmiana, mianowicie, że już nie będą poddawane zamknięciu całe osiedla czy dzielnice, gdzie wystąpiły zakażenia, czy jest droga zakażenia, gdzie osoba zakażona objawowo czy bezjawowo przebywała, poruszała się między danymi miejscami. Tylko i wyłącznie będą zamykane, czy w takim lockdownie będą budynki, gdzie występują tego typu przypadki. I to będzie wtedy podlegało zamknięciu na okres 7 dni. Także to zastanawiają się oczywiście na poszczególne prowincje i rządy miast nad poluźnieniem również możliwości podróżowania, czyli już też nie będą wymagane zniesienie całkowitej wymagalności testów PCR genowych, i do tego jeszcze, ale nie zniesione zostają, na razie to jest w takim jakby zawieszeniu i wszyscy czekają, czy co zrobi rząd, no bo już tak niby znoszą te wymogi testów, wymogi kwarantanny, czy ograniczenia kwarantanny, tymczasem nie ma jeszcze informacji, czy już będzie można przylatywać do Chin turystycznie bądź biznesowo.
Bardzo ważny aspekt. Tak, czyli to jest jeszcze w fazie ustaleń, rozumiem.
Tak, to jest jeszcze w fazie, która różnie tutaj jest przedstawiane. Natomiast zdecydowanie oczywiście już po raz pierwszy, ale jak władza pozwoliła, no to wiadomo. I eksperci się wypowiadają, że jednak ta odmiana Omikrona, no to można się leczyć. No ciekawostką dla mnie jest to, że pozwolono już, że można bez recepty i bez przepisu lekarza, jak również bez rejestracji numeru dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, numeru telefonu, można już w aptece kupić leki przeciwgrypowe, przeciwprzeziębieniowe. Do tej pory nie była taka możliwość, że można było swobodnie je kupić.
Temat koronawirusa to jest pewnie ten najważniejszy, który właśnie odbił się echem, jeżeli chodzi o protesty i to, co teraz robią władze w Chinach, ale teraz zapytamy się naszego korespondenta, bo chyba mogę już w sumie tak powiedzieć, o to, jak wyglądają sytuacje związane z tą dużą, wielką polityką. Mówię o tym, jak Chiny ustosunkowują się, jak spoglądają na Rosję, jak wyglądają te relacje dzisiaj, czy coś się zmieniło, bo słyszymy o tym, że właśnie między innymi są jakieś zakusy wpływania na przykład na politykę Łotwy, że Chiny i Rosja gdzieś w tym aspekcie się dogadują, jak wyglądają relacje pomiędzy Pekinem a Moskwą dzisiaj.
Z jednej strony można powiedzieć, że nic nowego pod słońcem. Nie ma tutaj żadnych zmian w sensie jakichś oficjalnych zapowiedzi czy oficjalnych deklaracji z ust urzędników wyższego szczebla. Natomiast niewątpliwe jest to, że Chiny zwiększyły, i to widać nawet po właśnie na podstawie, można sądzić, wypowiedzi i również rzecznika MSZ-u, że Chiny jakby zwiększyły swoją aktywność w sensie, żeby doprowadzić do pokoju, a przynajmniej do zawieszenia broni. Tutaj są wypowiedzi typu, że właśnie Chiny dążą do tego, ale jak zawsze Chiny stoją, czy jak to woli, siedzą okrakiem, więc z jednej strony tak, że Rosja, ale z drugiej strony, że to Unia Europejska powinna i NATO powinny zwiększyć wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju. Dlatego też różnego typu są właśnie, czy pod Litwę, czy pod Łotwę, takie podchody, różnego rodzaju dyplomatyczne kontakty, żeby tutaj, czy tutaj nie ma innej drogi. Natomiast oni nadal nie zmienili swojego stanowiska w tym sensie, że potępili wojnę, że uznali w ogóle, zaczęli używać słowa wojna, a nie konflikt zbrojny, czy agresja. Nie ma żadnych tutaj słów potępienia w stronę Putina. Również, na co zawsze staram się zwracać uwagę, bo to dla mnie polityka, oczywiście polityką jest bardzo ważną, szczególnie w przypadku tej wojny i tego w ogóle, co się globalnie w tej chwili dzieje. Jednak tak trochę też i z dawnego przyzwyczajenia zwracam uwagę na ekonomię, na biznes, że ten jednak się dość mocno trzyma i miliardy chińskie płyną z Chin, płyną do Rosji. Więc jakby kluczowym momentem, żeby tutaj zmusić Putina do jakichkolwiek ustępstw, są rzeczywiście postawa Chin i Indii zmniejszenia po prostu, nawet gdyby nie nazywali tego dyplomatycznie sankcjami, ale zmniejszenie transakcji handlowych, zmniejszenie właśnie relacji handlowych, szczególnie zakup surowców właśnie energetycznych.
Bardzo dziękuję za ten głos. Andrzej Zawadzki-Liang prosto z Szanghaju. Jeszcze na koniec może zapytam się, czy te protesty, które były, jeszcze mogą się powtórzyć? Jak pan myśli, czy na razie władza uspokoiła trochę społeczeństwo?
Nie. Uważam, że tutaj moje stanowisko jest, jakby tak powiedzieć, zupełnie przeciwne do tutaj. Nawet wiem, że docierają do mnie głosy i polskich ekspertów odnośnie Chin. Nie powtórzą się one z uwagi na kilka spraw. Przede wszystkim na bardzo małą skalę tych protestów, demonstracji w stosunku do tego, co było, co w ogóle mówić, w 1989 roku. Poza tym to, że uczestnikami tych protestów było dobrze. W Szanghaju było 400, 500, 600, może w Pekinie też coś koło tego. Młodych ludzi. Trzy, nie było, poza oczywiście przypadkami mocnych, silnych starć, ale to w przypadku miast w interiorze, tam, czyli w miastach, które nadają ton, że tak powiem, to jest właśnie Pekin, Beijing, właśnie Szanghaj, nie było starć z policją, jakichś ostrych starć, bo to na pewno by podgrzało atmosferę, a tylko przepychanki i po prostu aresztowali tych na 24 godziny, którzy nie chcieli posłuchać i rozejść się. Czyli młodzież w sumie protestowała, bym powiedział, że bardzo pokojowo. To nie było jakieś mocne wydarzenie. Poza tym jeszcze jeden jest tutaj aspekt dla mnie istotny, właśnie wynikający z tej młodości, że to są ci młodzi ludzie po prostu mieli ograniczoną swoją, przez lockdowny, przez koronawirus, nie mogli się poruszać, mieli ograniczoną swoją swobodę. Dostali, można powiedzieć, jak brutalnie to, co chcieli, na czym im zależało. Czyli poluźnieniu, swobodzie pójścia do kawiarni, swobodnie poruszania się, nie lockdownów, nie zamykania. No nie mówiąc o tym, co dla młodych ludzi jest bardzo ważne, że po prostu że ci młodzi ludzie, oni potrzebują to, żeby chodzić do pracy. Oni potrzebują właśnie nawet teraz niedawno tu miałem takie do czynienia, że chcą po prostu iść do pracy, bo muszą zarabiać.
No tak, ale ta garstka ludzi jednak trochę przestraszyła władzę, skoro te poluzowania powstają, więc nawet ta mała grupka, o której mówi kilkuset osób, wpływa na to, że jednak władza boi się protestów, nie chce ich rozlania na całe Chiny. Bardzo dziękuję za ten głos, Andrzej Zawadzki-Liang, prosto z Szanghaju. Dziękuję bardzo za korespondencję i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.